Związał pan swoje życie z koleją. Właściwie kolej to całe pana życie. I to zawodowe, i to prywatne. A zaczęło się wszystko od Rogowa.
Tak, zdecydowanie, pani redaktor, od mojego ukochanego Rogowa, gdzie oczywiście chodziłem do szkoły podstawowej, tam całe dzieciństwo i młodość przy moich fantastycznych rodzicach, którzy może nie byli związani z koleją, aczkolwiek poznali się na kolei wąskotorowej, ponieważ moja mama jest rodowitą rawianką i tata był rodowitym rogowianinem i jeździł na ambulansach pocztowych tą kolejką wąskotorową i w roku 1930 mama biegała po podwórku, a w Rawie Mazowieckiej przez środek podwórka mojej mamy przechodziła droga żelazna kolei wąskotorowej. Tata mój zobaczył taką 16-letnią dzierlatkę, zakochał się śmiertelnie i po roku czasu rodzice się pobrali.
No i można powiedzieć, że kolej rozjechała wasze życie, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Tak, oczywiście. No to są bardzo miłe wspomnienia, ponieważ ja z tym Rogowem i z tą kolejką wąskotorową jestem związany.
Takie najciekawsze miejsca, które zwiedził pan już w całym swoim kolejarskim życiu, ale w tym osobistym, w tych prywatnych podróżach.
W zasadzie najdłuższa moja podróż koleją to jest 3640 km z Warszawy do Lizbony. Do Lizbony i z Lizbony przekroczyłem oczywiście Tag, bo przyjeżdża się na dworzec Lizbona-Santa Apolonia i żeby dalej pojechać do tego regionu Portugalii Algarve, czyli na samym południu, Lagos, Sagres to są te najdalej odsunięte miejscowości. I ostatnia stacja tam na południu Portugalii to jest stacyjka Lagos. Dalej pociąg nie jedzie, bo dalej to już Atlantyk. No i oczywiście miałem przyjemność tam dotrzeć, a ponieważ kiedyś nie było takich wydawnictw jak dzisiaj turystycznych, to ja zawsze przed wyjazdem indywidualnie wyjeżdżałem, szykując sobie taką marszrutę, czyli taką wytyczoną trasę, docierałem do ambasad w Warszawie, portugalskiej, hiszpańskiej, luksemburskiej, do oczywiście holenderskiej, belgijskiej i mówiłem, że wybieram się do państwa żelaznymi drogami, ponieważ nie mam takich notatek, nie mam jakichś publikacji, to czy by zechcieli państwo coś dać. Oczywiście plecak zawsze przynosiłem, oni byli zadowoleni i taka pani w ambasadzie portugalskiej powiedziała, że Boże, jaki tam jest piękny region, tam gdzie pan jedzie i ta stacyjka taka romantyczna, bo ja tam byłam w tym Lagos. No ja powiedziałem, że ja tam oczywiście dotrę i tak w istocie było, no bo Portugalia kraj piękny, ciepły. No tam widziałem przypływy i odpływy Atlantyku. Jak szedłem na plażę o godzinie 9:30, to w tych niszach, gdzie stały żaglówki, one stały na piasku. Jak wracałem około godziny 18, to już było około metra wody.
Nie chciał pan w pewnym momencie zmienić środka lokomocji w swoich podróżach?
Nie, nigdy. Nawet mi się to nie marzyło. Ja jestem szczęśliwy, że przejechałem tyle kilometrów kolejami po Europie, od Portugalii do Grecji, wszystko co się dało tylko. Oczywiście zwiedzałem, skrzętnie sobie robiłem notatki, mam zeszyty z podróży, mam pieczątki z miejsc, gdzie odwiedzałem te miejsca. Muzea, klasztory, policja, dworce, punkty informacyjne, więc jest tego sporo. No dzisiaj to mam dla wnuków, już tutaj temu starszemu sugerowałem, który będzie miał w tym roku 19 lat.
Ale tak sobie myślę, że jednak koleją wszędzie nie dotrzemy, bo sami widzimy, że w Polsce likwidowane są stacje kolejowe, przystanki, że pociągi się przestają zatrzymywać, docierać gdzieś, jak to jest też w tamtych krajach, w Europie Zachodniej. Czy kolej też likwiduje połączenia?
Nie, właśnie na Zachodzie, z tego co ja zauważyłem, a tutaj na przykład mogę dać Szwajcarię, która jest znakomitą komunikacją kolejową. Można dotrzeć wszędzie, do wszystkich punktów, do wszystkich miast. Także te kantony szwajcarskie są, raz, że to jest przepiękny kraj, czysty, fantastyczny. Przełęcz Gotarda teraz mają, wybudowali drugą nitkę, 53 kilometry, najdłuższy tunel w Europie i nie wiem, czy na świecie. Więc na pewno tam się też wybiorę, choć podróżowałem już po Szwajcarii, ale ciągnie mnie ten kraj z krajów europejskich, jeżeli chodzi. No i oczywiście Sycylia, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo byłem tam w 99 roku w połowie lutego i na moich oczach przebudziła się Etna. Pierwsza 15 w nocy, środa popielcowa, 1999 rok. To, co ja widziałem i takiego widoku, no w życiu chyba nie zobaczę już nigdy. I w nocy rzeczywiście jest to widok przedni. Dominik nam opowiadał, że jak miał chyba 5-6 lat, a może 4, mieszkał bliżej jeszcze tej Etny, to kiedyś w nocy ta Etna się przebudziła i mama go pod pachą trzymała, uciekali, a ta lawa ich goniła. Więc takie wydarzenie nam opowiadał. On mówi, że on sobie nigdy innego miejsca nie wyobrażał jak Sycylię. I luty to jest kapitalny miesiąc, bo wtedy jest pierwszy wysyp cytrusów. Ja już w październiku zrywałem z drzewa, bo on miał na podwórku drzewo pomarańcze i cytryny. I mogła się było nasycić tym fantastycznym zapachem tych owoców takich cudownych tam cytrusowych.
To niemalże zapach się rozwija.
No naprawdę, myśmy chodzili, w ogóle u nas są klony na ulicach, a tam są drzewa pomarańczowe.
Jest jakaś kolej marzeń, którą jeszcze pan nie jechał?
Jest, Norwegia. Jeszcze mam bilet i tylko szukam zespołu, bo mam na Niemcy, Danię i Norwegię. I chętnie bym pojechał do samego Narwiku, ponieważ znam historię tego kraju, to jest piękny kraj. A ponadto z punktu widzenia historii II wojny światowej, Narwik był takim portem, gdzie z Kiruny wydobywano, faszyści wydobywali oczywiście rudę żelaza i przyciągali ją z Kiruny do Narwiku i z Narwiku statkami do Niemiec. Także chciałbym dotrzeć do Narwiku, choć ktoś mi kiedyś powiedział, że już niestety do Narwiku nie dociera kolej. No to jakimś innym środkiem, koleją na pewno, Bergen, piękne są miejscowości w Norwegii, no oczywiście Oslo. To jeszcze jest moja podróż marzeń, może się kiedyś zrealizuje.